Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego. Witamy serdecznie na antenie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Szczęść Boże. Panie pośle, panie profesorze, jak to możliwe, że nieoczekiwanie odwołano debatę wczoraj w sprawie Polski, unijny spór o Sąd Najwyższy w Komisji Europejskiej? Nie ma zgody, co zrobić z polską ustawą o Sądzie Najwyższym. Tutaj nie mogą się też domówić ci najważniejsi. Polska opozycja, ponad 100 organizacji pozarządowych od kilkunastu dni wzywa komisję do skierowania, by skierował tę ustawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie ma jedności w tym pomyśle.
O ile wiem, tę dyskusję przesunięto, gdyż trwają dyskusje, czy przypadkiem może nie zakończyć w ogóle finalnie tej debaty. Z przecieków medialnych wiemy, a to takich przecieków, jak słyszę, które Komisja Europejska sama wypuszcza, czyli korzysta z niektórych dziennikarzy, aby to oni podawali pewne informacje w formie informacji nieoficjalnej, powiedzmy nawet i plotki. I też słyszeliśmy, jakoby nie mógł się porozumieć szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker z panem Fransem Timmermansem, wiceszefem Komisji Europejskiej. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt, że od dłuższego czasu nastąpił w Komisji Europejskiej podział ról, czyli dobry policjant pan Juncker i ten zły policjant Frans Timmermans. I tym próbowano mamić opinię publiczną, ale nie jest wykluczone, że tym razem doszło do pewnej różnicy zdań, a to z tego powodu też ja bym nie lekceważył informacji dochodzących z grupy największej EPP, która wybiera pana Junckera, że byliby oni zainteresowani, aby po wyborach w następnym roku do Parlamentu Europejskiego posłowie Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, dołączyli do ich grupy. Ale aby to się stało, potrzebne zakończenie tego sporu z Polską. Więc być może jest to jeden też z podstawowych powodów politycznych, na który zwraca się uwagę.
Panie pośle, to jak pan myśli, jak to się zakończy? Czy to będzie sprawa przeciągana, czy też może boją się konsekwencji tego, jak to tak naprawdę zostanie odebrana taka decyzja, ten spór z jednej strony, a z drugiej strony taka próba też stawiania Polski pod ścianą?
Na początku, kiedy rozpoczynał pan Timmermans i Komisja Europejska ten spór z Polską, to jak słyszałem z wiarygodnych źródeł, grali przede wszystkim na przeciąganie sprawy, czyli maksymalizowanie korzyści polskiej totalnej opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, także PSL-u, chociaż on nie jest tą totalną opozycją, i Nowoczesnej, która w tej chwili stopniała. Ale jeśli popatrzy się na artykuły ukazujące się w prasie europejskiej, także w Politico, wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, to przede wszystkim komentatorów politycznych zajmujących się Unią Europejską interesuje, co zdarzy się za rok, czyli w przyszłych wyborach europejskich. I tutaj niektórzy wieszczą zwycięstwo tak zwanych populistów. Przestrogą dla nich są wybory we Włoszech, utworzenie nowego rządu, wcześniej także wybory w Austrii. To, co się dzieje w innych krajach Unii Europejskiej, we Francji, gdzie większość społeczeństwa jest najprawdopodobniej za wyjściem z Unii. I oni obawiają się, że największa partia EPP, największa partia ludowa, do której należy CDU-CSU, ale także Platforma Obywatelska i PSL, w tych przyszłych wyborach może nie uzyskać takiego wyniku, jaki w ubiegłych uzyskiwała, czyli może nie być pierwszą. To znaczy, że stracą stanowiska szefa Komisji Europejskiej, stracą stanowisko szefa Rady, czyli to stanowisko, które piastuje Tusk, i stracą stanowisko szefa Parlamentu Europejskiego. I w tej chwili, moim zdaniem, trwa zażarta dyskusja, czy skórka warta jest wyprawki, czy warto grillować Polskę i jeszcze podgrzewać te nastroje niechętne do Unii Europejskiej, które bazują właśnie na tym, jak traktuje się nasz kraj, czy lepiej w tym kontekście jednak sprawę wyciszyć i odłożyć. Dyskusja, jak widzimy, trwa.
A można powiedzieć, na bazie tej dyskusji, czy łatwiej zabrać pieniądze Polski? Myślę o budżecie, tym nowym budżecie Unii Europejskiej, bo mowa o tym, że my wiele stracimy i niektórzy, chociażby pan Lewandowski, prawda, mówi, że tego się można było spodziewać, że nam zabiorą, Węgrom zabiorą. za to, w jaki sposób się zachowujemy. No, kwestia tej praworządności, że nie stosujemy się do europejskich standardów prawa i takiej poprawności, można powiedzieć, politycznej, że decydujemy się na własne oblicze, na to, żeby dbać o własną gospodarkę i mieć politykę własną, zagraniczną.
To jest kluczowa sprawa, o której mówi ojciec. Było wiadomo już od dłuższego czasu, że budżet Unii się skurczy, bo wychodzi jednej z największych płatników netto Wielka Brytania. Wprawdzie początkowo i Komisja Europejska, i kraje Unii Europejskiej zapowiedziały, że chcą zasypać tę dziurę budżetową. Przypomnę, że pan Mateusz Morawiecki, premier Polski, powiedział, że Polska jest gotowa płacić więcej, czyli nie 1% dochodu narodowego brutto, tylko 1,3%, czyli blisko 30% więcej, ale okazuje się, że tak się nie stanie, gdyż propozycja Komisji Europejskiej oscyluje w tej chwili na 1,14%, czyli 1,14%, czyli jest to o wiele mniej, tych pieniędzy nie będzie. Jak powiedziałem, było wiadomo, że trzeba będzie komuś zabrać. I w tym momencie, jak twierdzą politycy, którzy, można powiedzieć, zęby zjedli na unijnej polityce, zaczęło się gryzienie buldogów pod dywanem. I oczywiście podsunięcie przez polską totalną opozycję kwestii rzekomego braku praworządności w Polsce natychmiast wykorzystano ku temu, aby uszczuplić nam fundusze i stworzyć możliwość, żeby w dalszej perspektywie również zabierać nam te fundusze. Tutaj wspomina się o tym mechanizmie, który Komisja Europejska mogłaby zastosować, jeśli stwierdzi uszczerbek czy naruszenie praw demokratycznych w danym kraju. Także to polska opozycja podsunęła niejako unijnym decydentom ten pomysł, który oczywiście skwapliwie wykorzystują i jest to obok tego politycznego, o którym mówiłem, oczywiście najważniejszy, bo idzie tu o miliardy euro. I propozycja Komisji, najogólniej rzecz ujmując, zmierza w tym kierunku, żeby zabrać z polityki spójności przede wszystkim krajom Europy Środkowo-Wschodniej, czyli takim jak Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, czy Litwa, Łotwa, Estonia, a przerzucić te środki na kraje południa, między innymi na Włochy. Na to mam nadzieję, że premierzy tych krajów, myślę o Europie Środkowo-Wschodniej, się nie zgodzą.
A inni posłowie opozycyjni, bo nie tylko my mamy opozycję, prawda, w Parlamencie Europejskim, w swoich sprawach też się tak zachowują? No bo to trochę wstyd pokazywać, gdzie należy ugryźć, albo nawet jeszcze judzić do tego, żeby gryźć swoją Polskę i mówić, że dbają o interes państwa polskiego, interes Polaków.
No inni posłowie, a także funkcyjni komisarze zachowują się odmiennie. Nie tak dawno mogliśmy nawet w prasie przeczytać, że Franz Timmermans, wiceszef komisji, wyszedł ze swojej roli i zabiegał o lepsze finansowanie w tej perspektywie Holandii. I mieliśmy ponad tydzień temu spotkanie z odpowiedzialną panią komisarz za sprawy polityki spójności i wówczas wstał poseł francuski, powiedział, no jak to jest, jeśli wprowadza się mechanizm oparty na tym, że kraje, które już osiągnęły pewien pułap, a mówi się tu o Polsce, że jej się polepszyło, to tym zabieramy, a na przykład Holandii nie zabiera się nic. I pytał retorycznie, czy to oznacza, że Holandia ma niższą stopę, gorzej się rozwija niż Polska. Oczywiście nie. Oznacza to, że w innych krajach osiąga się porozumienie ponad podziałami. W kwestiach zagranicznych czy przyznawania środków finansowych te kraje, ci posłowie, europosłowie mówią jednym głosem. I to nie tylko dotyczy Holandii, ale przede wszystkim Niemiec. I sądzę, że posłowie polscy opozycji powinni się przyjrzeć temu mechanizmowi, bo podobne, jak twierdzą, znają się na meandrach Unii Europejskiej.
I nie są tam od wczoraj. Jeszcze mam pytanie odnośnie ceł odwetowych, bo USA dodatkowo, można powiedzieć, podniosła, tak wprowadziła taryfy celne na stal, aluminium z Unii Europejskiej. No i teraz Unia Europejska powiedziała, że nałoży na wybrane amerykańskie produkty dodatkowe cła odwetowe. Taka decyzja została zatwierdzona przez Kolegium Unijnych Komisarzy i za takim rozwiązaniem opowiedziały się wszystkie kraje członkowskie.
To jest kwestia no, dosyć delikatna, gdyż prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump od dawna zapowiadał nałożenie ceł na stal i aluminium, ale przede wszystkim też na wstrzymanie importu niemieckich produktów. I te cła, o których mówimy, uderzają nierówno we wszystkie kraje Unii Europejskiej. Przede wszystkim w Niemcy, ale także Wielką Brytanię, oburzył się prezydent Francji, a inne kraje, no przynajmniej mówią, że solidarnie do tego się przyłączą, jednakże stawki, o których mówimy, są daleko niższe od tych, które wprowadzają Stany Zjednoczone. Jeśli te cła nałożone przez Donalda Trumpa okażą się dotkliwe, to sądzę, że te cła odwetowe na niższym poziomie mogą nie wystarczyć. Niektórzy mówią, że będzie większa skłonność w Unii Europejskiej do zawieszenia sankcji wobec Rosji, aby tamte kraje znalazły swoje nowe rynki zbytu.
No bo tu to niby chcą zrównoważyć, tak? To całkowicie odpowiada temu europejskiemu eksportowi. Tam się mówi o 6 miliardach 400 milionach euro, którymi zostały amerykańskie, objęte amerykańskimi cłami. No to pan mówi, że to bardziej dotyczyć będzie Niemców, tych, których gospodarka bezpośrednio dotknie, tak? To może
nazwa. Pani minister odpowiedzialna w Polsce za te sprawy powiedziała, że to Polski praktycznie nie będzie dotyczyć.
Mhm. Mam jeszcze pytanie w kwestii Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej narzuca Rumunii uznanie jednopłciowego związku zawartego za granicą i obliguje ten kraj oraz inne państwa unijne, aby traktować osoby, które w niego wstąpiły, jako małżonków. Tutaj takie precedensowe orzeczenie Trybunału dotyczy jednego z obywateli Stanów Zjednoczonych, który w oparciu o belgijskie prawo wstąpił z obywatelem Rumunii w związek na prawach małżeństwa. Amerykanin nie miał obywatelstwa żadnego z państw Unii Europejskiej, ale chciał ze swoim partnerem zamieszkać i pracować w Rumunii. Czy to też nie będzie jakiś wyłom?
To może być nie tyle wyłom, co precedens, na który będą powoływać się inne osoby w innych krajach Unii Europejskiej, na przykład w Polsce. No bo, proszę ojca, proszę zwrócić uwagę na tendencję. Tendencja jest taka, aby w Unii Europejskiej zalegalizować tego typu związki. Wobec tego będą próbować rozszczelniać systemy narodowe, które na to nie pozwalają, poprzez tego typu orzeczenia, aby później bardziej się rozepchać i wprowadzić to jako regułę i normę w Unii Europejskiej. Tutaj sądzę, kraje członkowskie powinny zareagować w sposób odpowiedni, że to należy do uregulowań traktatowych. No ale jak powiedziałem, pewna niejasność zapisów Unii Europejskiej podniesiona do rangi zasady ewokuje w przyszłości tego typu wyroki.
No bo poseł Marek Jurek nawet powiedział, że no kraje sprzeciwiające się temu muszą współdziałać na forum europejskim, aby też bronić, czy obronić swoją suwerenność, żeby to rzeczywiście, tak jak pan mówi, nie był precedens, który będzie później przenoszony na każdy z krajów Unii Europejskiej.
Dobrze byłoby, aby tak się naprawdę stało, bo do tej pory nie mieliśmy koalicji krajów w obronie wartości bądź w obronie zasad. Zawiązywano koalicje na okoliczność na przykład pewnego regionu, czy też środków, które mogły spływać do regionu i kooperacji, ale jak podkreślam, nie było takiej koalicji i sądzę, że w przyszłym na przykład Parlamencie Europejskim, którego wybory odbędą się za rok, powinna powstać tego typu koalicja, która jednak w porozumieniu programowym frakcji stawia tego typu kwestie jasno i stanowczo.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz, panie pośle. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję ojca, pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan profesor Mirosław Piotrowski, poseł Parlamentu Europejskiego.